jest to na tyle ciekawa perspektywa funkcjonowania w społeczeństwie, że chciałbym ją przeżyć. Chciałbym wiedzieć, jak to jest. W związku z tym wciąż podtrzymuję to zdanie, które powiedziałem wtedy. Wszyscy oczekiwali, że znowu będzie jakaś kreacja, jakaś stylizacja, prowokacja. No może jest to prowokacja, ale jestem nagi. No. Wszyscy
nagi,
mówią, Boże,
tak.
Ubrałbyś się raz jak facet. No to proszę bardzo, macie najlepsze wydanie tego. Muszę z Hektorkiem...
No właśnie, ja słyszę, że on płacze, tak.
Gosiaczku...
Powiedz mu, że już niedługo. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj gość wyjątkowy Michał Szpak, ale przede wszystkim... Hektor.
Witamy was wszyscy i wszystkich.
Kiedyś ktoś powiedział, że są takie powiedzenia, pokaż mi swoją żonę, a powiem ci, kim jesteś, pokaż mi swoje buty, a powiem ci, kim jesteś. A ja mam takie swoje prywatne, pokaż mi swojego psa, a powiem ci, kim jesteś.
Jezu, mam nadzieję, że Hektor, mam nadzieję, że dobre wrażenie robisz.
No, słuchaj, bardzo dobre, ponieważ nie jest psem takim celebryckim albo takim jakimś strasznie modnym, tylko po prostu jest... psem. Jaka to jest wasza wspólna historia?
Nasza drogi? Wspólna historia jest niezwykła, bo muzyczna bardzo. To był koncert z ostatniej trasy Dreamer, który był grany w Wieluniu, w takim domu kultury. I po koncercie podchodzi do mnie trzy kobiety i pytają się, czy mogą sobie zrobić zdjęcie. A mówię, że jasne. A on mówi, nie z panem, tylko w sensie nie z nami, tylko z nim.
Aha.
I pokazują mi Hektora, który na mnie skacze po prostu i do góry. I zresztą gdzieś filmik jest z tego całego wydarzenia. I ja tylko tak się patrzę na nie i pytam się, a czy ja mogę go zaadoptować? A one mówią, no tak. I tylko zadałem pytanie do Tomka, który jest moim road managerem, czy będziemy mogli go wozić, bo on ze mną jeździ wszędzie. Z racji specyfiki mojego zawodu. Przemieszczam się dość często. On mówi, jasne. I tak tydzień później właśnie został ze mną i jeździ ze mną do dzisiaj już od prawie 5 lat.
Ale on należał do którejś z tych pań? Czy...
Nie, to był pies z fundacji, który miał trafić do schroniska, ale...
Ty miałeś jakby zareklamować to, że
tak, żeby on został szybciej zaadoptowany. Zauważony. Tak, żeby został zaadoptowany, więc... Po prostu skróciłem tą drogę i sam go wziąłem i naprawdę cudne to było, dlatego że ja faktycznie byłem gotowy na to, żeby już zaprzyjaźnić się z jakimś pieskiem i nawet jedna z osób myślała, żeby sprezentować mi pieska i wiem, że to było bardzo bliskie, żeby to się wydarzyło. Ale na szczęście przyszedł Hektor i wybraliśmy się oboje, bo uważam, że jednak zwierzę musi wybrać swojego człowieka zawsze.
Tak, mój pies też mnie wybrał w jakimś sensie. A powiedz, bo tak powiedziałeś, wybraliście się i tak cała ta historia trochę brzmi jak przeznaczenie.
Masz absolutnie, ogóle mam wrażenie, nie wiem czy oglądałaś taki serial Mroczne materie.
Nie.
To jest taki serial, gdzie bohaterowie mają zwierzęta, które są przedłużeniem ich życia, charakteru. Aha. Daimonami są po prostu takimi, aha, że jeśli taką ich naturą, ucieleśnieniem ich natury, jeśli są odseparowane od tego zwierzęcia, to tracą tak naprawdę życie. I ja mam wrażenie, że Hektor jest takim moim daimonem trochę i dzięki niemu bardzo dużo w moim życiu się zmieniło na lepsze i że jest też takim moim motywatorem. W sensie, że na przykład jak był okres pandemiczny, to był pretekstem do tego, żeby móc wychodzić na długie spacery, żeby uprawiać sport, żeby w ogóle wychodzić. Jest też fantastycznym budzikiem, który nie pozwala za długo spać, czyli cały czas człowiek musi być w formie. I jest naprawdę członkiem rodziny i takim, w jego przypadku przynajmniej, trochę dogoterapeutą, dlatego że w ogóle nie jest agresywny do ludzi. I moja siostra, która się panicznie boi psów, to jest jedyny pies, z którym ona może przebywać w jednym pomieszczeniu i nawet czasami spać.
No, ale ja myślę, że też taką dogoterapią on jest dla ciebie, bo ty jesteś przecież tak, twoja praca jest eksploatująca emocjonalnie,
absolutnie,
intelektualnie. Też musisz w jakiś sposób mieć pewnego rodzaju kreację, natomiast przed psem się nigdy niczego nie udaje.
On doskonale wie, gdyby mógł mówić, to pewnie opowiedziałby takie historie, które mogłyby mnie skrępować.
No właśnie, kreacje. Nie wiem, czy pamiętasz nasze pierwsze spotkanie, kiedy rozmowę z tobą robiłam?
Tak, w ogóle ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie w ogóle pod cienia...
Przy tęczy,
tak.
Tak, ale
przy bazarku takim z owocami.
A to tak, to, ale nie, to mówimy wtedy, kiedy ja z tobą robiłam taki krótki wywiad, to co to znaczy dla ciebie być mężczyzną?
Tak, ale my się jeszcze widzieliśmy wcześniej. Właśnie wtedy, takie podcienia,
tak,
i my się wtedy poznaliśmy.
Tak.
I to było takie urocze. Ty miałaś takie okulary okrągłe, piękne. I to zapamiętałam w ogóle jako taką charakterystykę ciebie właśnie w tych okularach. I to było takie... No, bardzo, bardzo, bardzo jest to miłe wspomnienie, bo to było taki albo początek, w sensie lato, które nadchodziło, albo schyłek lata już, bo tak. Wiem, że były już owoce, takie nasze owoce w związku, tak, z tym, któraś z tych części i było tak życzliwie bardzo.
Było tak, było letnio, było życzliwie i powiem tobie, ale też przede wszystkim państwu, że takie moje to wrażenie takie było... twojej osoby, gdzie no, znałam cię już z mediów. To był taki początek twojej drogi, bo to było kilkanaście lat temu. I no, robiłeś wrażenie, no i tak się mówi, że no, jest taka osoba kontrowersyjna. Ze względu głównie na wygląd.
Tak.
No, właściwie tylko na wygląd, można powiedzieć. I potem taka rozmowa, gdzie ja robiłam taki program, co to znaczy być mężczyzną, i kilku mężczyzn, które wydawało mi się, że będą bardzo różni, żeby powiedzieli o swoim, co to dla nich znaczy być mężczyzną. I między innymi właśnie byłeś to ty. I dla kontrastu premier Leszek Miller, który wiemy, znany ze swojego powiedzenia, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, nie jak zaczyna, tylko jak kończy. O, Hektor się zainteresował. Ale jeszcze, Hektorku, musisz wytrzymać, bo my dopiero zaczynamy.
Jeszcze chwileczkę.
I pamiętam, Michał, i proszę państwa, że jak myśmy rozmawiali, i ty byłeś... O,
wiedziałem.
No śpiewa. Ale może dodam, że ty tak... to w jaki sposób kontrastowało właśnie z pewną twoją kreacją, twoim wyglądem, to jak w taki rzeczowy sposób opowiedziałeś tak, że ty się, oczywiście, że ty się czujesz mężczyzną. A tam chyba też było takie pytanie, czy jakbyś jeszcze raz reinkarnacja miał się urodzić, no to tak się
To byłbym właśnie Hektorem.
Hektor, wtedy powiedziałeś, że może kobietą, no bo to jak już...
Tak, jak
jest
już byłem,
tak? No to już sobie tak. Jeszcze zobaczyć, jak to jest być kimś innym. I w każdym razie było to tak bezpretensjonalne, co mówiłeś, i tak świadome, że właśnie zobaczyłam cię inaczej, nie jak tą polską odpowiedź na Conchitę Wurst, tylko właśnie no, chłopaka, który jest świadomy swojej kreacji.
Ja w ogóle wciąż tak uważam, w sensie, że... mam na tyle dużą potrzebę jakiejś takiej eksploracji natury i swojej, i w ogóle takiego człowieka, że chciałbym wiedzieć, jak to jest z tej drugiej strony. Bo ja też jestem taką osobą, która naprawdę uważa, że kobieta jest silniejsza niż mężczyzna. I psychicznie, i czasami fizycznie. Nie mówię tutaj o sile przenoszenia ciężarów.
Tak. No ale chociażby tak, to, że kobiety rodzą dzieci, więc to już jest też czymś...
Tak, więc i wiem po prostu, jak bardzo często kobieta była marginalizowana, więc to było takie dla mnie... no jest to... na tyle ciekawa perspektywa funkcjonowania w społeczeństwie, że chciałbym ją przeżyć. Chciałbym wiedzieć, jak to jest. W związku z tym wciąż podtrzymuję to zdanie, które powiedziałem wtedy.
W swojej najnowszej płycie, o której dużo będziemy mówić, bardzo interesującej, padają też takie słowa dotyczące czasu i jakby to już nie pamiętam, mogłabym parafrazować. I
gdybym mógł wymyślać czas.
Gdybyś mógł wymyślać tak. czas, ale gdybyś mógł wymyślać czas i właśnie eksplorujesz. I jesteś teraz w XXI wieku. W jakim czasie chciałbyś spróbować na przykład móc się przenieść? Nie wiem, na...
Oj, to jest... Myślę, że chciałbym popłynąć w trzy kierunki na pewno. No. W ten, który chciałbym poznać i zobaczyć na własne oczy, to na pewno barok. Mhm. Bo jakoś tak ciągnie mnie do tej epoki i czuję, że było mi tam dobrze. Na pewno jest to świat, którego jeszcze nie znamy.
My czyli nawet, przyszłość.
Przyszłość, ale taką już ukształtowaną. Nie taką, która dopiero zacznie się kształtować, mhm. albo która zaczęła się właśnie teraz kształtować, tylko już taką ukształtowaną. I na pewno chciałbym wrócić do Mezopotamii. Bardzo. Mhm. Do ogrodów. Aha. Do tej cywilizacji, która była tak mądra i w ogóle mhm. tak ukształtowała to, co teraz się dzieje. Mhm. Była jakąś kolebką.
Mhm. To ciekawe, co mówisz. Jestem też ciekawa, co państwo na ten temat. I też piszcie w komentarzach, a gdybyście sami mieli możliwość wyboru, w jakie czasy chcielibyście się przenieść. Choć na chwilę, bo to czasami mogłoby być ryzykowne, żeby tak zamienić jedno życie i pojawić się w drugie, bo nie wiemy, czy byśmy byli na przykład niewolnikami, czy też...
No ale w życiu tak... warto ryzykować. Właśnie o to chodzi, że myślę, że jakby podejmowanie ryzyka jest wpisane w nasze życie i właśnie ludzie, którzy zbyt mało podejmują ryzyka, nie kosztują tego w ogóle, bo im bardziej ryzykujesz, tym większą perspektywę masz świata. A im większą perspektywę masz świata, tym bardziej możesz wypowiedzieć się i porównać to, co jest dobre, złe, czy w ogóle ci odpowiada, czy nie.
Ale myślę, zgadzam się z tobą, ale myślę, że też możemy przyjąć taką formułę, że na przykład te ostatnie lata, które w twoim przypadku były takim eksplorowaniem nie czegoś, co jest bardzo zewnętrzne, tylko twojego wnętrza. I czasami to ryzyko podejmujemy, kiedy zostajemy sami ze sobą, kiedy musimy się skonfrontować tak. ze swoimi uczuciami, lękiem przede wszystkim. To jest chyba coś, czego najbardziej
się... W ogóle to jest taki proces z jednej strony bardzo niewdzięczny, bo bardzo bolesny, jednak ta konfrontacja z samym sobą, na którą ja na przykład w czasie takiego największego piku, czyli liczmy, że 20... Był tak, 21, 23, to był taki wystrzał. Później 25, 28, kolejny wystrzał. I ja w tym czasie nie miałem możliwości na ciszę, żeby wrócić do siebie mm-hmm. i pomyśleć sobie, jak to mogłoby być, jak to mogłoby mm-hmm. wyglądać. I dopiero teraz właśnie, kiedy rozpocząłem tą nową podróż, którą jest właśnie Nadwiślański Mrok, który jednocześnie będąc materiałem muzycznym i moją muzyczną wizytówką i takim debiutem moim muzycznym, stał się też moją terapią muzyczną. W sensie, że to jest taki materiał, który absolutnie spowodował, że wszystko, co we mnie było takie rozedrgane, sięgnęło jakiegoś takiego stanu
siadło.
Zen. Tak,
siadło.
W sensie, że osiągnąłem poziom zero, zamykając w ogóle w dniu wydania tej płyty, pamiętam, obudziłem się o 5:30 i poleciała mi taka łezka po policzku, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Taka sama łza mi poleciała, jak przeszedłem półfinał na Eurowizji, w sensie, że przeszedłem do finału i dokładnie mniej więcej o tej samej godzinie się obudziłem i powiedziałem sobie, kurde, osiągnąłeś kolejny sukces. I nie mówię tutaj o samym materiale, tylko o swoim takim wewnętrznym, że pozwoliłem sobie na to, żeby przeczołgać ten materiał przez tyle lat, przeczołgać siebie przez tyle lat, nie poddać się w tym, co zawarłem w materiale i nie bać się tego, że ujrzy światło dzienne i nie bać się tej nagości, którą tutaj jakby serwuję, bo było to dla mnie naprawdę ważne i życzę każdemu, żeby znalazł na swojej drodze ludzi, którzy będą mogli mu poświęcić czas, środki i w ogóle możliwość stworzenia takiego kokonu na ten okres transformacji, żeby móc rozwinąć skrzydła, bo to jest naprawdę niezwykle ważne posiadać czas na transformację. Mm-hmm. Jeśli go nie posiadamy, no to zaczyna się problem, bo to jest nieprzepracowane po prostu.
Tak. Chociaż czasami pewne rzeczy tak się zdarzają, ale to jest rzadzi. Musimy sięgnąć do tego, o czym mówisz, we wszystkich wywiadach i tak jak się zobaczyliśmy, to nawet zapytałam się Michała, no ile jest zmęczony, no bo widzę cię w różnych programach i mówisz też dużo i o sobie, więc w związku z tym jest to może czące, ale ten taki przykry, przeczytałam latem, chyba w Vivie był wywiad z tobą i tam właśnie dowiedziałam się o tym, że w jaki sposób zostałeś, nie chcę, że właśnie dużych słów, ale źle potraktowany przez osoby, z którymi wcześniej pracowałeś i że nie masz prawa do piosenek, które wcześniej dały ci tę sławę.
Czy mogę je wykonywać, jeśli za nie zapłacę?
Czyli jakby nie są twoje, skoro musisz za coś zapłacić, to nie są twoje. Jak długo, kiedy dowiedziałeś się, bo to rozumiem, że dla ciebie jako i artysty był to jakiś wstrząs, ale przede wszystkim dla człowieka, który pracował z ludźmi przez ileś lat i nawet jeżeli były jakieś konflikty, no to i tak razem się pracuje i się tworzy coś bardzo, coś silnego. Tak.
Każdy daje coś zupełnie innego, a finalnie daje to jakby efekt.
Jaki był u ciebie ten proces taki, że właśnie dowiadujesz się czegoś takiego, możesz mieć poczucie, że zostałeś w jakiś sposób zdradzony, wykorzystany i ten czas, kiedy mówisz sobie nie, spróbuję sam, stanę na nogi, czy takie coś...
Wiesz co, ja byłem jakoś tak psychicznie, intuicyjnie byłem na to gotowy.
Aha.
Co się jakoś tak po prostu...
Czy to cię nie zaskoczyło?
I tak i nie. Aha. I tak i nie. W sensie po prostu miałam poczucie, że coś takiego może się wydarzyć. I jak się wydarzyło, to wcale mnie to jakoś nie wstrząsnęło. Mnie zresztą też nie opowiadam o tym jako o jakiejś niezwykłej tragedii w moim życiu. Tak. Bo dzięki tej sytuacji powstał Nadwiślański Mrok.
Tak.
I miałam czas dla siebie. Mhm. Co jest naprawdę najcenniejsze w życiu, żeby sobie poświęcić czas. Nie mówię tutaj o jakimś egoistycznym zaspokojeniu własnych potrzeb, tylko o dotarciu do jakiegoś takiego wewnętrznego dziecka i powiedzenia, jest spoko, mamy czas po prostu na to, żeby przejść tych kolejnych kroków, które może właśnie to będą lata chude, spoko, ale mamy na to czas. Nie, jakby nie stresuj się. Bo najgorsze byłoby to, gdybym wpadł w panikę i po prostu w popłochu, nie wiem, na prawo i lewo sądził się z ludźmi i udowadniał, czyja to była wina. No, po prostu, wydarzyło się, jestem z tym pogodzony, że się tak wydarzyło. Oczywiście było to bolesne uczucie, kiedy część siebie w jakiś sposób, którą prezentowałem dla ludzi, musiałem zamknąć w pudełku. I po prostu najzwyczajniej w świecie nie móc używać, bo nie mam zamiaru, że tak powiem, płacić za coś, za co zapłaciłem ogromną cenę.
Tak.
I podczas wszystkich tych tras, których było mnóstwo, wymyślania tego wszystkiego, używania swojego głosu w nieodpowiedni sposób, bo nie było czasu na odpoczynek. Więc spoko, poniosłem za to cenę, ale już fizycznie ceny nie poniosę za to.
Mhm. No i właśnie dzięki temu powstaje płyta, najbardziej osobista bardzo, gdzie jesteś, z jednej strony jesteś, ale też bardzo ta okładka, wiem, że chyba u żurnalisty mówiłeś, że jakoś w ostatniej chwili
w ogóle
miałeś
tak,
poczucie, że strasznie nie chciałeś, że się wstydziłeś tej okładki.
W ogóle to była taka sytuacja, że my kończyliśmy tą sesję I ja się przebierałem z takiej srebrnej kurtki i Gosia, moja menadżerka, włączyła samochód, zapaliły się światła stopu i było, poczekaj, zrobimy ci zdjęcie. Mhm. I pyk! I zrobiliśmy to zdjęcie i okazało się, że on jakby to jest zdjęcie, które wszyscy poczuliśmy, że powinno być okładką. I 2 tygodnie przed tym, jak już podjąłem tą decyzję, że jakby wychodzimy z tą okładką i przed wydaniem całej płyty, mówię, kurde, może to jest zbyt kontrowersyjne. I dzwonię do Gośki i mówię, Gośka, nie uważasz, że to jest trochę kontrowersyjne? A Gośka mówi, naprawdę i ty to mówisz? Ty to mówisz? A ja mówię, no nie wiem, jakoś tak poczułem, po prostu tak dużo myśli było i takiego bicia się, że a może są inne oczekiwania, a coś tam, a po prostu, a może to będzie zbyt kontrowersyjne dla ludzi, a po co? A z drugiej strony sobie pomyślałem, przecież ja nie jestem po to, żeby spełniać oczekiwania.
Ale wiesz co, ale to jest dla mnie też nieciekawe, ale to jest też, ty mówisz chociażby w wywiadzie u żurnalisty, którego serdecznie pozdrawiamy, że ty się składasz właśnie z jakichś paradoksów.
No
bo ty jedziesz na tej kontrowersji. Może ona najbardziej była szokująca na początku. Mnie się osobiście wydaje, że ty do siebie taką kilka...
On to robi z premedytacją, bo chce zwrócić na siebie uwagę. Hektor, proszę, wychodzimy ze studia. Wychodzimy ze studia, chodź. Chodź, ja cię tutaj...
No i proszę państwa...
On wie.
Kontrowersyjnie.
On wie, jak zwrócić na siebie uwagę, też chce być gwiazdą po prostu.
Tak. A tu nie wiem, gwiazda jest tylko jedna.
Nie, no gwiazda, on też jest gwiazdą, na swoje pięć minut też
tak,
ma.
Tak, no właśnie, też występuje w twoich klipach, czy tam w jednym na pewno wystąpił. Kontrowersje. I właśnie ty, że właśnie te paradoksy, właśnie z jednej strony ta kontrowersja, która była najbardziej na początku. I powiedz mi tak, bo ja tak intuicyjnie czułam, że ty taką szerszą widownię do siebie najbardziej przekonałeś, występując na festiwalu piosenki rosyjskiej, śpiewając Oczy Czorne.
Ale wiesz, że ja też mam takie wrażenie, że oni coś tam pękło po
coś,
prostu.
Bo ty wiesz co, bo ty pokazałeś, że jesteś coś więcej niż wizerunek, że ten głos twój z piosenki, którą wszyscy znają, której śpiewała Violetta Villas, gdzie ty nawet robisz taki cytat krótki, jakby żartem, że potrafisz też tak zrobić takie...
Ja kocham w ogóle bardzo.
No, i to też była kobieta kreacja.
Tak.
Choć o bardzo kruchej konstrukcji. Wydaje mi się, że ty jesteś dużo, dużo, dużo silniejszy. Też kochająca zwierzęta.
To prawda. No fantastyczna postać.
Tak. I myślę, że ale wracając do tego koncertu, to ja właśnie myślę, że to było takie coś... No dobrze, niech ma
tak,
już ten wygląd, niech sobie tak wygląda, ale jak on umie śpiewać.
To był jakiś taki faktycznie kamień milowy rzucony po prostu, że pamiętam, jak zadzwonił do mnie producent tego wydarzenia i mówi, Michał, kurczę, widzę cię, jak ty, jak po prostu wykonujesz... I na tym festiwalu, to był ostatni festiwal piosenki rosyjskiej, już nigdy później...
Już nie było.
Nie było tego festiwalu, tak. Są takie rzeczy na mojej mapie życia, które są bardzo kluczowe, mm-hmm. które zmieniają całkowicie rzeczywistość.
Rytuał przejścia antropologicznego.
Tak, tak. Mm-hmm. Absolutnie. I jakby zamykają pewien rozdział i otwierają nowe i to jest niby płynne, ale drastyczne. Mm-hmm. Ja po prostu się do tego przyzwyczaiłem, więc w momencie, kiedy ktoś mi mówi, że jakby nie mogę wykonywać swoich utworów, znaczy swoich, utworów, które wykonywałem, no to mówię, zaczynamy nowy, po prostu nowa książka po prostu powstaje, a w biografii będę miał co napisać, tak?
No, gotowujesz, ale dobrze. To mówimy o takich nagłych sytuacjach. Płycie w swoim wstępie mówisz o Jowiszy, dobrze zapamiętałam?
Tak.
Czy to jest jakby płeć żeńska Jowisza? A to jest strzelec, twoją planetą.
Znaczy ona jest to jest postać bez płci, bo to jest alter ego. Alter ego może się objawiać, jest nazwana jako Jowisz, ja. Jakby dlatego jest ja jako osobne z dużej litery i Jowisz jako po prostu Zeus, tylko że rzymski w panteonie rzymskich bogów. I to jest też taka planeta, która jest związana z moim znakiem zodiaku, więc wszystko jakoś tak się po prostu cudownie złożyło i w tym roku zresztą Jowisza można było dość mocno i pięknie zobaczyć na niebie, więc jakoś tak wszystko się składa, niby tak długo to trwało, ale jednak po prostu to ziarenko do ziarenka akurat teraz musiała wyjść ta płyta i bardzo jestem szczęśliwy, że to właśnie w takim momencie wyszło. I jakby nie mogę określić dokładnie płci alter ego, bo każde alter ego wychodzi w różnych sytuacjach i uważam, że każdy posiada swoje alter ego, o czym nawet nie wie, bo ujawnia się w różnych sytuacjach. Nie wiem, jesteśmy na grubym melanżu na imprezie, to raczej po 10 kilonach nie jesteśmy sobą i ludzie, z którymi się bawimy, no... mają zupełnie inny obraz twojej osoby i czasami zupełnie odwrotny niż to, jaki jesteś na co dzień. Więc to jest właśnie alter ego. I na samym początku myślałem, że alter ego moje jest po to, żeby pozwalać mi na więcej. Ale przecież ja sobie zawsze pozwalałem na tyle, ile pozwalała mi moja wyobraźnia. I finalnie, jak wróciłem teraz z wakacji, to uświadomiłem sobie, że to jest alter ego, które chroni mnie przed tym wszystkim, dlatego ma kryształową maskę, jako kryształ, jako ten najgęstszy z możliwych klejnotów i
minerałów.
Chroni mnie przed tym, co cały czas ze strony ludzi jako przytyk przychodzi. A za długie włosy, a za długie paznokcie, a ubierasz się jak baba, a wyglądasz jak transwestyta, a to, a tamto. W ogóle mnie to nie rusza. I być może właśnie to jest ta Jowisza, która chroni mnie jako człowieka, żeby móc cały czas funkcjonować w swojej wolności i w swoim wyrażaniu siebie jako człowiek w społeczeństwie, który po prostu najzwyczajniej tego nie rozumie. Spoko, ja to rozumiem, że ktoś tego nie akceptuje i ktoś tego w jakiś sposób nie rozumie, a to, co jest niezrozumiane, to często jest atakowane.
No tak.
Jestem po to, żeby wyjaśnić i gdzieś tam po prostu dać taki dobry początek osobom, które chcą wyrażać siebie w sposób taki, jaki sobie wymarzą, i żeby zaczynało się to od akceptacji rodzica, bo to jest najważniejsze.
To tak myślałam, że też bardzo ważne jest u ciebie, to jest ta baza, którą dostałeś.
Że po prostu, że to jest jedno, że ja ją dostałem jako dziecko, ale gdzieś tam po prostu wydaje mi się, że przez to, że dużą częścią mojej grupy odbiorców są osoby dorosłe, które mają dzieci albo będą mieć dzieci, mówią sobie, no w sumie no jest to dziwny koleś, ale lubię go. Czyli jakby akceptują to, że ja jestem inny, w związku z tym w momencie, kiedy przyjdzie taka sytuacja, że któreś z dzieci danej osoby będzie chciało wyrażać siebie w taki sposób i wielokrotnie tak było, że rodzice przychodzili do mnie po koncercie z dziećmi, które miały wymalowane paznokcie, długie włosy, pomalowane rzęsy, i dziękowały mi za to, że ich dzieci mogą się wyrażać, bo one to rozumieją, że mogą to robić i funkcjonować normalnie w przestrzeni publicznej. I to jest fantastyczne.
A myślałeś kiedy? Bo ja właśnie pytałam sobie, czym by najbardziej Michał Szpak mógł teraz zadziwić właśnie, zbudzić kontrowersje, zaszokować. Myślałam sobie, Michał Szpak, który tak nagle przychodzi z krótkimi włosami, w t-shircie, jeansach i w trampkach.
Ja nie wiem, czy to byłaby kontrowersja.
Ale może nie tyle kontrowersja, co szok. I wtedy to zwrócenie jakby uwagi, że zupełnie inaczej możesz się pokazać.
Ja i tak jestem stonowany.
No tak,
Jak ja sobie przypomnę siebie na samym początku i brakuje mi tej części, w sensie, że ona naturalnie jakoś odeszła. To nie jest tak, że zostałem do tego zmuszony. Naturalnie przeszła transformację na trochę jakby inną i wydaje mi się, że po prostu bardziej jakościową, a może jakoś już nie młodzieńczą, nie szaleńczą, tylko taką już jakąś unormowaną, wyważoną. Ale faktycznie, jak sobie przypomnę te zbroje smoka czerwonego.
Też taką fryzurę, tak jakieś, tak?
To było takie fantastyczne i czasami mi się za tym absolutnie tęskni, dlatego ta kontrowersja jest nieodłączną częścią mnie jako osoby, a z drugiej strony właśnie ja jako ja też jestem taki dość stonowany w życiu codziennym. I dlatego ta okładka jest taka, wydaje mi się, że wszyscy oczekiwali, że znowu będzie jakaś kreacja, jakaś stylizacja, prowokacja. No może jest to prowokacja, ale jestem nagi. No, wszyscy
nagi,
mówią, Boże,
tak.
Ubrałbyś się raz jak facet. No to proszę bardzo, macie najlepsze wydanie tego.
Tak, ale to, co jest charakterystyczne, to jest właśnie z jednej strony nagość, z drugiej strony maska.
Tak.
Więc, że jednak nie pokażę się, cały jednak muszę się w jakiś
coś
sposób
jest
chronić.
Jednak, tak.
I właśnie, czy bardziej się chronisz, czy też wiesz, że pewna twoja kreacja związana z pewną tajemniczością, że to jest coś, co ci odpowiada scenicznie? Na ile potrafisz to na przykład, tak rozdzielić
Jezu,
sobie?
Mam nadzieję, że potrafię to rozdzielić.
Mhm.
Ale wydaje mi się, że tych masek jest tyle, że tylko osoby, które naprawdę towarzyszą mi w moim życiu, wiedzą, kiedy jestem ja, a kiedy jest założony jakiś po prostu filtr.
Chociaż właściwie też w psychologii uważa się, że każda maska, którą zakładamy, jest też nami. No bo
tak,
z jakiegoś powodu ją zakładamy. Więc, więc nawet jak wydaje się, że...
No jest ona do czegoś nam potrzebna w danym momencie. Tak.
Jest jakimś rodzajem... jakimś narzędziem, mechanizmem obronnym, czy też jakąś formą ekspresji, którą chcemy zrobić. Porozmawiajmy o samej płycie, sam tytuł, który kojarzy się z Czesławem Niemenem, bo słowo jakoś nadwiślańskie,
tak.
Mimo że jest słowem
no
powszechnie używanym, ale
zresztą
tylko tam jest
pierwszy,
świt.
Tak, tutaj jest mrok. A tam jest świt. Jest to użyte celowo, dlatego że jakby on ukształtował moją drogę taką publiczną. I jest to taka inspiracja. Zresztą śpiewam w jednym z utworów Niemen zrobił mi dziwny świat.
Mhm.
I faktycznie tak jest. Bo świat, w którym znajdujemy się, to jest jedno, że jest dziwny, a drugie, że no, dzięki temu wykonowi... dzięki temu wykonaniu po prostu no dzisiaj rozmawiamy i możemy rozmawiać o sztuce, a nie o czymś, co mogłoby być zupełnie inną moją alternatywną drogą. A jaką? Nie wiem.
Tytuł jednej z piosenek też Smutek. W tytule jest ten mrok, ale jeżeli słucha się całości, to mam wrażenie, że a może sobie już to, że ty trochę jak ten, no może nie tyle jak Feniks z popiołu powstałeś, bo nie upadłeś, to nikt nie wiedział o tym, że tak się to skończyło, ale musiałeś na nowo stworzyć siebie, a może właściwie nie na nowo, bo może tamto po prostu było czymś, co było trochę zewnętrzne.
Takie po prostu podwaliny do tego, żeby stworzyć coś nowego.
Coś, co na pewno było ważne, bo ci dało też pewnego rodzaju odwagę, doświadczenie i odwagę, więc bez tego ci było trudno nagle zbudować coś takiego, też się tak z jednej strony odsłonić, ale też przysłonić. W związku z tym powiedziałabym, że jest smutek w tytule, jest ten mrok w tytule całej płyty. Natomiast ona niesie w sobie jakieś właśnie światło.
No bo jakby punkt czerni jest bardzo blisko światła tak naprawdę.
Mm-hmm.
To jest jeden niuans, który może sprawić, że wszystko się zapala. Więc to jest takie odbicie, to jest takie po prostu odbicie i wyjście z mroku paradoksalnie, że zamykając
się, zaczyna się ten świt, wiślański
świt. Tak, skończył się ten mrok, który uważam, że był przepiękny i bez względu na to, ile emocji mnie kosztował, wart był tego, żeby przejść tą transformację. I naprawdę to jest materiał, którym z pełną, że tak powiem, odpowiedzialnością mogę się legitymować, w sensie, że to jest moja wizytówka.
Identyfikujesz się. Tak. Z tym nikt ci tutaj nic nie narzucał. Bywały takie przecież sytuacje, także chociażby z Eurowizją, tak, że jakaś inna piosenka była wybrana przez ciebie, coś było zmienione?
Nie, nie.
Jak to było?
Nie, piosenka jest, od samego początku była ta piosenka. Bardziej była jakaś sytuacja przy Jesteś bohaterem. Aha. Żeby być w kanonie polskiej, w konkursie jakby polskiej piosenki, trzeba było przełożyć to na język polski. Trzeba było to zrobić bardzo szybko, więc ten tekst został napisany takie, a nie inne. Ja nie optowałem za tym, żeby ten tekst miał taki wydźwięk do końca. W języku angielskim był on po prostu lepszy. No ale no, taka była moja decyzyjność w tamtym czasie. Mm.
Teksty angielskie, jeden z wywiadów mówiłeś, że wspiera cię Kasia Stankiewicz, tak?
Tak, wspiera mnie na tej płycie Kasia Stankiewicz, Kasia Lins, Bisz, więc Sfirnalis, więc naprawdę bardzo dużo osób przeszło przez tą płytę i dlatego ma taki, a nie inny wydźwięk. No. Mm.
Czerpiesz energię z innych ludzi, czy bardziej...
Nie, nie jestem wampirem. O.
Ale nie, to nie znaczy, że można się jednocześnie na jakoś się wymieniać. Na ile jesteś, powiedziałabym, taki nuklearny, że jesteś sam w sobie jakby i w swoich pomysłach.
Nie, ja mam jakby...
Czy też dopuszczasz, że właśnie, że płynie do ciebie od innych ludzi?
Dopuszczam absolutnie. Dlatego też współpracuję z art directorami. Wcześniej był Michał, teraz jest Martyna, która też doprowadziła do finalizacji tego materiału wraz z moją Gosią, menadżerką. Więc super, że jakby znajduję na swojej drodze ludzi, z którymi mogę się fizycznie wymieniać po prostu energią, ale nie na zasadzie, że ja komuś zabiorę i nie, to ta osoba nie opada z sił, tak. Tylko po prostu to jest wymiana równoległa, że każdy sobie coś daje i to jest takie fantastyczne, że możemy się sprawiedliwie nią wymieniać.
Ale tak jest, bierzesz sobie tak do serca właśnie o to, że jakby powrócę do tego pytania, jako inaczej zadanego, bierzesz sobie tak do serca, że ktoś ci powie, nie, Michał, tak to nie powinieneś, bo to niedobrze wygląda, albo to nie tak brzmi, albo może w wywiadach to o tak
znaczy,
nie
mów. Wiadomo, że jakby dochodzą do mnie takie rzeczy i czasami staram się to niwelować, kiedy czuję faktycznie, że jakby może za bardzo lecę, chociaż z drugiej strony też nie chcę się z tym kryć, że bo taka jest moja świadomość i taka jest moja faza w danym momencie. Ale na szczęście chyba nie muszę się korygować już.
No, a ja właśnie ci mówię, już właśnie też u żurnalisty powiedziałeś, że w tej płycie to jakby już ten proces, który przeszedłeś, że ty byłeś bardzo odklejony i że taka rozmowa w ogóle nie mogłaby zaistnieć ileś lat temu.
Tak, nie.
Że ta, a mnie się właśnie, jak mówię, to pierwsze spotkanie, kiedy z tobą mówiłem, że mnie się już wtedy wydałeś bardzo konkretny, uziemiony, osadzony dobrze i że jedna rzecz to jest właśnie jakoś kreacja, a druga rzecz to jest to, że ty potrafisz bardzo trzeźwo oceniać sytuację.
Bo jakby pochodzę z rodziny, która wbrew pozorom była taka bardzo konserwatywna, w związku z tym pozwalała mi odlatywać, bo moja mamuśka była totalnie po prostu odlecianą postacią, ale z drugiej strony też pozwalała mi na ten taki...
Pewne zasady, które które dawały
siłę. Faktycznie tak jest, że ja mam jakiś taki wewnętrzny kręgosłup i czasami może się to wydawać śmieszne i to jest właśnie ten paradoks, o którym rozmawiałem z żurnalistą, że jestem konserwatywny w pewnych rzeczach, o których można byłoby pomyśleć, że w ogóle nie. Mm-hmm. Że to jest takie niezwykłe. Nie jestem w stanie teraz podać przykładu, bo to wynika z życia bardziej.
No tak, ale ja rozumiem, że to są pewne reguły, których uważasz, że należy się trzymać, tak, czy tak. Że one pomagają.
Że to określa nas.
Że są pewne granice, których się nie powinno przechodzić, bo one mogą szkodzić nam albo innym.
Tak.
I to są po prostu pewne
zasady. Ja czasami
zasady.
Też myślę mm-hmm. o ludziach po prostu, mm-hmm. więc jakbym... Umiem czytać ich emocje i nienawidzę krzywdzić ludzi. W sensie mm-hmm. mam i dużo wybaczenia względem tego, co oni robią mnie nieświadomie albo świadomie, ale też nie pozwalam na to, żeby z mojej strony w ich kierunku szła taka sama fala, bo to nic nie daje. Ja tylko jedną rzecz zrobię, bo muszę z Hektorkiem...
No właśnie, ja słyszę, że on płacze, tak.
Gosiaczku!
Powiedz mu, że już niedługo. Też w pewnym momencie poczułam zapach, który zwiastował, że chce wyjść.
No naprawdę, on chce, no, po prostu już tak. Czuję, że jakby to jest jęk. Wypuść mnie, bo zaraz cię ugryzę, bo muszę wyjść po prostu do toalety. No.
Także tutaj nam Hektor bardzo, widzisz, mówimy o granicach, mówimy o regułach, o zasadach. I to właśnie tak.
Ale
właśnie
jesteśmy tak, wyczuleni na
ale
to.
Nie, no, ale właśnie są zasady, są reguły. Pies chce wyjść, trzeba go wyprowadzić i nie opowiadać teraz o sobie, tylko właśnie. No to właśnie
są priorytety w życiu, tak.
Michał, jakoś tutaj taki jest zwyczaj w tym programie, że tak pod koniec rozmowy można powiedzieć jakieś swoje credo dla swoich słuchaczy, czy dla słuchaczy programu, zaprosić na koncerty. Płytę to tutaj polecamy już Państwu.
Ja jakby to, co ja mogę od siebie dodać, to to, że popełniajmy błędy w swoim życiu. Nawet jeśli ktoś nam proponuje złote rozwiązanie na daną sytuację, to wybierajmy zawsze swoją drogę i uczmy się na swoich błędach, bo wtedy właśnie dojdziemy do momentu, w którym będziemy mogli kreować własną rzeczywistość. I to jest chyba to, co chcę też przekazać tym materiałem i to, co do mnie samego doszło po pewnym czasie. Poza tym, że oczywiście propaguje wolność i tolerancję, to właśnie to, że bądźmy gotowi na to, że jesteśmy ludźmi, zawsze będziemy się mylić, ale właśnie mylmy się i uczmy się na tym, na czym się pomyliliśmy. A dalej, no co? No po prostu zachęcam do przesłuchania materiału, który jest koncept albumem i który naprawdę szczerze polecam ze swojej strony, choć to trochę egoistycznie brzmi, albo narcystycznie, ale po prostu.
Masz promocję płyty,
przyszedłem,
to jest naturalne.
Przyszedłem w tym temacie do programu i oczywiście zachęcam do koncertów. Daty będą podane na moich social mediach, bo już część z nich się zakończyła, część z nich niebawem ruszy. Są to naprawdę wyjątkowe koncerty i dopracowane na każdym stopniu i w każdym szczególe. W związku z tym spodziewajcie się niespodziewanego. To na pewno nie jest Michał, którego znacie. Po prostu jest to coś zupełnie innego, z czego ja jestem niezwykle dumny.
Bardzo, Michał, ci dziękuję.
Dziękuję.
Znowu bardzo przyjemnie mi się z tobą rozmawiało.
Bardzo,
i prawdziwie, i to jest zawsze bardzo, bardzo, bardzo cenne.
Dziękuję.
Także dziękuję. Dziękuję Państwu też bardzo za uwagę. Jak zwykle czekam na Państwa komentarze i myślę, że Państwu równie dobrze się słuchało, jak nam rozmawiało.
I oglądało.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.